Poranny gość Radia Rodzina.
Bogdan Zdrojewski, poseł na Sejm, a przede wszystkim były prezydent Wrocławia, bo ustaliliśmy, że tych funkcji w polityce już było dosyć dużo, ale wszyscy zwracają się we Wrocławiu do pana, panie prezydencie. Dzień dobry.
Dzień dobry, to zawsze dla mnie bardzo ważny komplement. Taki zwrot, panie prezydencie, oznacza, że ta prezydentura jest, krótko mówiąc, pamiętana. A ja to doceniam.
No to panie prezydencie, Andrzej Stankiewicz w niedzielę w TVN24 powiedział, że współczuje wrocławianom. Mówił tutaj o problemach prawnych najbliższych pani Izabeli Bodnar. Rzeczywiście jesteśmy już w tym momencie, że trzeba nam współczuć?
Już nie. Wydaje mi się, że ta druga tura wyborcza była na tyle interesująca, znalazło się w niej tyle interesujących fragmentów, że można z tym współczuciem już jakby odczekać albo odłożyć. Natomiast rzeczywiście ta pierwsza tura, przejście do tej pierwszej tury budowało taką opinię, przede wszystkim dlatego, że nie wystartował pan Michał Jaros.
No o Michale Jarosie będziemy za chwilę rozmawiać, ale czy pan w takim wypadku współczuje Jackowi Sutrykowi tej sytuacji, w jakiej się znalazł po pierwszej kadencji? Tej żółtej, albo nawet jak pan powiedział, tej prawie czerwonej kartki.
Nie współczułem, bo wydaje mi się, że taka lekcja, jeżeli jest dobrze odebrana, jest lekcją bezcenną. I wydaje mi się, że o jednej rzeczy możemy powiedzieć na początku tej audycji, że rachunek sumienia został zrobiony i że on wypadł dobrze i że dla Wrocławia może być źródłem pewnych korzyści. Więc nie współczuję, natomiast uważam, że bardzo ważne, że ta lekcja rzeczywiście jest już za nami, za Jackiem Sutrykiem.
No można mieć wrażenie, że pan pomógł zrobić ten rachunek sumienia obecnemu prezydentowi, przygotowując mu hasła na tę drugą część kampanii. To była z pana strony taka trochę ręka wyciągnięta do Jacka Sutryka, bo do tej pory był pan zdystansowany, jeśli chodzi o komentowanie w ogóle tych wyborów we Wrocławiu.
To była przede wszystkim ręka wyciągnięta do samego Wrocławia, zwłaszcza do wrocławian. Uważałem, że powinienem swój krytyczny głos w jakimś sensie zawrzeć w takim króciutkim przekazie, ale bardzo się cieszę, że na to odpowiedział pozytywnie przede wszystkim sam zainteresowany, czyli Jacek Sutryk. Przypomnijmy, że w tych 7 punktach było parę takich rzeczywiście istotnych, że po pierwsze Wrocławiowi potrzebna jest nie rewolucja i nie korekta, ale poważna zmiana, że wiele tych organizacji typu Akcja Miasto, etc. miało rację, krytykując politykę miasta przez ostatnie 5 lat. Nie totalnie, ale krytykując w określonych punktach. Że potrzebny jest, krótko mówiąc, właśnie wspomniany rachunek sumienia, za parę rzeczy przeprosiny. Konieczne są zmiany, jeżeli chodzi o standardy. Konieczne są zmiany, jeżeli chodzi o też niedopuszczanie radnych do pracy w spółkach, czyli takiej też korupcji politycznej. Ale muszę powiedzieć, że słuchając Jacka Sutryka także tu, w Radio Rodzina.
Przeczytałem mu te wszystkie pana punkty i właściwie się nawet nie zająknął. Na wszystkie odpowiedział tak, zgadzam się w zupełności z Bogdanem Zdrojewskim.
Bardzo mnie to ucieszyło, bo to oznacza, że myślenie o Wrocławiu nie ma charakteru tylko i wyłącznie takiego iluzorycznego, tylko rzeczywiste. Także myślę, że po pierwsze lekcja została odrobiona, rachunek sumienia zrobiony. Możemy przystępować do tej drugiej tury, do tego głosowania w niedzielę z takim spokojniejszym nastroju, tak myślę.
No to popatrzmy teraz na kontrkandydatkę Jacka Sutryka, bo dla niej nie miał pan żadnych wskazówek, to znaczy ona jest już taka genialna, nie potrzebuje pomocy i nie potrzebuje żadnych wskazań, jakby nie było, no właśnie tego prezydenta, o którym wszyscy pamiętają.
Po prostu pani kandydat nie znam. Nie znam pani Izabeli Bodnar. Poza tym krótkim epizodem, bo to jest krótki epizod sejmowy, w związku z tym trudno było cokolwiek radzić. Po drugie, było tak, że przez pewien czas samo środowisko prezydenta, nie mówię tylko Jacka Sutryka, tylko po prostu urzędujących radnych, rzeczywiście zwracało się do mnie z taką prośbą o takie resume, zbudowanie oceny sytuacji, diagnozy sytuacji. I ta diagnoza rzeczywiście przeze mnie została zrobiona, na raty co prawda, ale została zrobiona i generalnie rzecz biorąc powiedziałem o dwóch rzeczach takich ważnych, że Wrocław czeka bardzo trudne 5 lat, że będą to nowe wyzwania, że Wrocławiowi potrzebna jest nowa energia, potrzebne są nowe pomysły i poważne zmiany, jeżeli chodzi o pewne standardy. I odpowiedź pana Jacka Sutryka była na to pozytywna, ale po pierwszej turze. W związku z tym ta lekcja pokory musiała być zrobiona, aby rzeczywiście wiarygodność też takich deklaracji się podwyższyła. No dzisiaj mamy sondaże, dwa sondaże de facto. W jednym sondaż chyba, o ile pamiętam, tu Wrocław, tam wygrywała pani Bodnar. Drugi przygotowany przez Gazetę Wyborczą, tu wygrywa z kolei Jacek Sutryk, więc do końca nie będziemy pewni, jeżeli chodzi o zwycięstwo, ale wydaje mi się, że ten drugi sondaż dający przewagę Jackowi Sutrykowi o tyle jest wiarygodniejszy, że tam ciekawie została opisana nie tylko liczbą, ale także taką diagnozą. Ta grupa wrocławian, która jeszcze nie zdecydowała, na kogo zagłosuje.
No właśnie, ja też patrzyłem na ten sondaż i tam ta grupa niezdecydowanych jest duża. Natomiast wiemy, przynajmniej z doświadczenia jakiegoś, że ta grupa niezdecydowana, kiedy przychodzi do wyborów, to mimo wszystko w ostatniej chwili, jakby podejmując decyzję, raczej stawia na kogoś, kto już jest sprawdzony, ma jakieś doświadczenie.
Tak, ale ona się dzieli na prawie równe dwie części w takich sytuacjach. Pierwsza część nie wie i nie będzie uczestniczyć w wyborach, a druga część już praktycznie wie, ale nie jest pewna, idzie i jest zdecydowana i rzeczywiście ten wybór jest wtedy taki bardzo, bardzo świadomy. No ja zachęcam dzisiaj, aby na tą drugą turę wyborów pójść. Wrocław jest bardzo ważnym miastem, wymaga rzeczywiście takiej wysokiej odpowiedzialności. Nie będę podpowiadać, natomiast od razu powiem, że bardzo istotne jest, abyśmy pamiętali, że ten czas najbliższy to jest czas kończenia tej perspektywy finansowej, na której mamy tylko 2 lata, tej europejskiej, i bardzo szybkie przejście do perspektywy następnej, 2027, która będzie według mnie ostatnią perspektywą tak korzystną dla Polski z punktu widzenia pomocy europejskiej.
Ja jeszcze przy tym sondażu bym pozostał, bo pan mówił zaraz po pierwszej turze, że Jacek Sutryk tak naprawdę wygraną ma, ale tylko i wyłącznie we własnych rękach, żeby nie liczył na potknięcia pani Bodnar, że tak naprawdę wszystko od niego zależy. Czy mimo wszystko te nagłaśniane przez media kłopoty z prawem najbliższych pani Izabeli Bodnar, czy chociażby ostatnia, no, mało przyjemna historia z twórczością pana Jacka Protasiewicza, czy to może jej zaszkodzić? Czy to sprawia, że jednak ludzie się boją jednak na nią postawić?
Może zaszkodzić, tak rzeczywiście jest, no bo po pierwsze jest wielką niewiadomą. Po drugie, no kilka tych spraw, które wypłynęły, nie są korzystne, choć ja od razu mówię, że jestem przeciwnikiem czarnego PR-u, jeżeli chodzi o takie wybory, bo trzeba z tym być niezwykle ostrożnym. Bez wątpienia Jacek Protasiewicz, który przepraszał za swoje wpisy, a był blisko pani Bodnar, też taki kamyczek dołożył. Nie chcę przesadzać wagi czy znaczenia, ale też. Natomiast uważam, że też te grupy, które przegrały, bardzo mocno przegrały wybory, przyłączające się w chwili obecnej do pani Bodnar, mogą jej bardzo zaszkodzić.
Mhm. Jeszcze bym pozostał przy tym pierwszej turze, przy wyniku pierwszej tury wyboru we Wrocławiu, ale już ani nie o Jacku Sutryku, ani nie o Izabeli Bodnar, o Michale Jarosie. Czy ta pierwsza tura wyborów we Wrocławiu pokazuje, że Michał Jaros miał rację, kiedy mówił: jestem gotowy startować w wyborach na prezydenta?
No, Michał Jaros był gotowy startować w wyborach i bez wątpienia, patrząc na wyniki przede wszystkim do Rady Miejskiej Wrocławia, uzyskałby z pewnością dobry lub bardzo dobry wynik. Przypomnijmy, że w Radzie Miasta Wrocławia mamy de facto tylko 3 grupy. Mamy grupę Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła zdecydowaną większość. Mamy skromniutką grupę reprezentującą Jacka Sutryka. I w ogóle, podkreślam, w ogóle ani jednego radnego reprezentującego panią Izabelę Bodnar. No jest jeszcze PiS, także z skromniutką reprezentacją. Więc jak patrzy się tylko na te wyniki wyborów, to wiemy o jednej rzeczy, która jest kluczowa dla diagnozy sytuacji. Te wybory wygrała Koalicja Obywatelska w sposób zdecydowany, natomiast Izabela Bodnar uzyskała głosy przede wszystkim antydotychczasowa polityka miasta, a nie głosy na trzecią drogę. I teraz w tej drugiej turze według mojej oceny będzie tak, że pewna grupa, która chciała pokazać tą żółtą kartkę prezydentowi, jest już usatysfakcjonowana, bo ta kartka nie tylko została pokazana, nie tylko została dostrzeżona, pojawiły się przeprosiny, pojawiły się też bardzo istotne deklaracje wynikające z tej żółtej kartki i ta grupa, która była tylko antysutrykowa, dziś według mojej oceny części pozostanie w domu, bo tak jak powiedziałem, jest usatysfakcjonowana, a po części pójdzie i może zagłosować już w tej chwili w części na znowu panią Izabelę Bodnar, ale w części może już zmienić zdanie i zagłosować na Jacka Sutryka.
Ale to oznacza, że ta grupa, która zagłosowała na Izabelę Bodnar, może też, nie wiem, na Jerzego Michalaka, na wielu innych kandydatów, tak naprawdę zagłosowałaby na Michała Jarosa, gdyby on startował?
Wydaje mi się, że tak. Nie wszyscy oczywiście, natomiast byłaby to grupa widoczna, tak bym powiedział.
Czy ktoś w Platformie popełnił błąd, mówiąc, że właśnie, żeby Michał Jaros nie startował?
Wydaje mi się, że zawsze jest szkoda, jeżeli nie mamy bardzo bogatego zestawu propozycji. Ja jestem zwolennikiem bogactwa, różnorodności, tak aby, krótko mówiąc, oddać władzę samym wrocławianom. No to jest ich święto, to nie jest święto polityków, tylko to jest święto wyborców. I im szersza paleta propozycji, tym według mojej oceny ciekawszy wybór. Natomiast tu zadecydowało parę czynników. No jeden taki zewnętrzny, kilka wewnętrznych, ale o tym zewnętrznym warto powiedzieć. No mamy w Koalicji Obywatelskiej nie tylko Platformę Obywatelską, nie tylko Zielonych, ale mamy także formację taką jak Tak dla Polski, czyli Ruch Samorządowy. I ten Ruch Samorządowy wystawił kilku kandydatów w rozmaitych miastach. To była pani prezydent Dulkiewicz, to był także Rafał Trzaskowski, to była pani Zdanowska czy Truskolaski. I wśród tej grupy znalazł się także Jacek Sutryk. W związku z tym pojawiło się pewne napięcie w samej Platformie, dlatego że różnice zdań tu we Wrocławiu były dość poważne. Ale od razu powiem, że zbudowanie tej ekipy do Rady Miejskiej Wrocławia dla mnie jest więcej niż satysfakcjonujące. Koalicja Obywatelska bowiem dała grupę, która według mojej oceny jest niezwykle ciekawa, będzie budowała bardzo dobre przekazy dla prezydenta, bez względu na to, kto nim będzie. To jest grupa, w której są odłamy czy reprezentacje takie ruchów oddolnych, czyli na przykład właśnie wspomniana akcja Miasto. To są trzy młode osoby, kompletnie świeże, jeżeli chodzi o doświadczenie, ale są też doświadczeni samorządowcy, którzy pracowali w bardzo odpowiedzialnych komisjach, więc będziemy mieć taki dobry miks i doświadczenia, i młodości, i oddolny, i także taki prourzędniczy. Ale co ciekawe, jak popatrzymy także na takie predyspozycje zawodowe czy doświadczenia, one wreszcie składają się na jakąś kompletną całość. Są tam bowiem osoby reprezentujące świat kultury i to też nowe, jak pani Duchnowska, czy troszkę starsze, jak pan Igor Wójcik, starsze w tym sensie, że już funkcjonujące w rozmaitych gremiach tego typu, ale są także osoby, które reprezentują takie zainteresowania czysto urbanistyczne, prozielone, pan Suligowski, bardzo ciekawa postać. Więc wydaje mi się, że będzie nas czekać ciekawy okres, ciekawa kadencja z bardzo takimi wrażliwymi opiniami, ważnymi dla samych wrocławian.
Myślę, że to będzie też ciekawa kadencja nie tylko w mieście, ale i w województwie, bo Koalicja Obywatelska najprawdopodobniej, możemy to powiedzieć, także będzie sprawowała władzę w Urzędzie Marszałkowskim. Ta nominacja Platformy Obywatelskiej znowu dla Michała Jarosa jako przyszłego marszałka województwa dolnośląskiego, to jest trochę takie słowo przepraszam wobec Michała?
Nie, aż tak to nie. To jest propozycja, która jest pewną rekompensatą, bez wątpienia. Natomiast to wyzwanie jest troszeczkę inne. Ja powiem coś takiego, co może będzie zaskoczeniem, ale wydaje mi się, obserwując Michała Jarosa przez ostatnie miesiące, te kilkanaście miesięcy, dwa lata maksimum, wydaje mi się, że on się lepiej przygotował do tej funkcji marszałka niż prezydenta. Do prezydenta przygotowywał się trochę wcześniej, ma być nawet wiceprezydentem. Ale dlaczego tak powiedziałem?
Dlatego, że on zna region, on właściwie zna cały Dolny Śląsk.
Dokładnie tak. On wykonał gigantyczną pracę wtedy, kiedy startował na szefa Platformy Obywatelskiej tu na Dolnym Śląsku. On objechał każdą gminę, każdy powiat, dotknął praktycznie każdej bolączki Dolnego Śląska. Więc ja uważam, że on jest bardzo ciekawym kandydatem na tego marszałka, że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie jakiś taki efekt wyrzutów sumienia wobec jego osoby, że coś powinien otrzymać. Wydaje mi się, że będzie się spełniał w tej funkcji, ale od razu dodam, będzie mu bardzo, bardzo trudno. Dlatego, że sam sejmik został skonstruowany niezwykle politycznie. Są tam bardzo rozmaite nurty i napięcia będą się pojawiały z racji tego, że nie zawsze osoba, która wchodzi do sejmiku, reprezentuje tą formację, która jest w szyldzie. No podam taki przykład najskromniejszy. Mamy panią, która reprezentuje Lewicę, ale de facto reprezentuje nie nową Lewicę, tylko Partię Razem. Partia Razem, jak wiemy, nie jest partią, która wchodzi w koalicję rządową. Natomiast nowa Lewica, owszem, tak. Więc mamy pana Sikorę, który nie jest w sejmiku, który ma panią, która jest w sejmiku, ale reprezentuje nie nową Lewicę, tylko Partię Razem. To jest jeden drobny przykład, a tych przykładów jest więcej.
wszystko wskazuje na to, że jednak Michał Jaros opuści Sejm. To już raczej możemy powiedzieć, że wasza rekomendacja, mówiąc wasza jako największego klubu w Urzędzie Marszałkowskim, wskazuje na to, że będziemy mieli nowego marszałka. Pan też się przygotowuje do opuszczenia Sejmu, Parlamentu Polskiego i przeprowadzki do Parlamentu Europejskiego. To już byłby taki powrót.
Dostałem silną rekomendację na start do Europarlamentu. Decyzja zarządu regionu z ubiegłego tygodnia dotyczyła tylko mojej osoby, więc traktuję to jako wyróżnienie, ale od razu powiem, nie jest to przesądzone. Owszem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta perspektywa, nowa perspektywa, nowy Parlament Europejski to będzie niezwykle trudne wyzwanie, bo tak jak powiedziałem, kończymy tą perspektywę, która nam się bardzo skróciła do de facto 2 lat. 1 stycznia przyszłego roku, warto o tym powiedzieć, Polska będzie przewodniczyła Unii Europejskiej. Mam półroczny okres naszej prezydencji. No i zaraz potem przystępujemy do budowania nowej perspektywy finansowej na rok 2027 i kolejne. Więc to będzie trudne wyzwanie. Ja patrzę na Parlament Europejski także poprzez pryzmat tego, co się na przykład dzieje w Niemczech czy we Francji.
No właśnie chciałem zapytać, czy ma pan takie wrażenie, że w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy wasza formacja może być jednak w mniejszości, możecie być w opozycji, bo jednak w innych krajach na sile przybierają te partie, które dzisiaj, powiedzmy wprost, są wam przeciwne.
I są skrajne, co bardzo ważne. Bardzo obawiamy się zwycięstwa Marine Le Pen we Francji czy ADF w Niemczech. Jeżeli te skrajności będą istotne, to tym bardziej ważny będzie wynik tu w Polsce. Przypomnę, że Platforma Obywatelska jest w grupie EPP, czyli w tej grupie centrowej, środkowej, tej takiej bardzo umiarkowanej, ale która ponosi odpowiedzialność za większość instytucji europejskich. Dlatego wynik Koalicji Obywatelskiej w wyborach tych 9 czerwca będzie absolutnie kluczowy i od razu powiem, że jeżeli Koalicja Obywatelska wygra, to mamy szansę być drugą, największą grupą narodową w Parlamencie Europejskim. Będzie miało to ogromne znaczenie.
Ogromne znaczenie. Całkiem niedawno mówiliśmy o tych 27 miliardach, które w końcu do Polski przypłynęły. Niektórzy mówią, że to jest historyczny przelew. Możemy się spodziewać kolejnych tego typu przelewów i wsparcia dla naszego kraju, bo jest taka retoryka, że to dzięki temu, że właśnie odzyskaliście władzę.
Nie tylko, oczywiście to było bardzo ważne, dlatego że wiarygodność, jeżeli chodzi o tą naszą europejskość, nie budzi wątpliwości, ale bardzo ważne są także te czyny, które są już za nami, a one dotyczą przywracania praworządności w sektorach, które z tą praworządnością są związane, ale idzie to jak po grudzie, od razu powiem. To jest wyzwanie trudne, postawa prezydenta tu nie ułatwia nam, tak delikatnie mówiąc, natomiast bardzo istotne jest to, o co pan redaktor zapytał, czy będą następne transze. Ja spodziewam się, że po wizycie Komisji Weneckiej w Polsce i wydanej opinii, a to będzie się działo teraz właśnie na czasie, jest szansa na tą drugą transzę. Tylko od razu powiem, że te 8 lat nas bardzo dużo kosztowało w 2 elementach. Po pierwsze, mamy cały czas za sobą bardzo wysoką inflację, więc pieniądze, które teraz otrzymujemy, są mniejsze o tą inflację. I drugi element, państwa, które nie były w sporze z Komisją Europejską, te pieniądze albo już wydały, albo wydają, a wszyscy wiemy, jak prowadzimy gospodarstwo domowe, że na konsumpcję wydaje się szybko. Idzie się do sklepu, bułka, cebula, prawda, jabłka, banany, etc. Można wydać w każdej chwili, ale żeby wybudować dom, to ta perspektywa musi być dłuższa. I my, generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że w tych elementach infrastruktury na przykład uzyskaliśmy w chwili obecnej bardzo trudne warunki do realizacji. Dlatego ja tak mówię, bardzo ważne jest, kto zostanie prezydentem Wrocławia, żeby posiadał przede wszystkim pewne doświadczenie, umiał sobie poradzić z tymi środkami, które za moment także do samorządu trafią. Bardzo ważne jest, kto będzie marszałkiem województwa, bo to jest bardzo istotne, aby była też dobra...
No w jakim sensie Urząd Marszałkowski będzie dzielił te pieniądze tutaj na Dolnym Śląsku?
Dokładnie tak, ale tu warunek jest bardzo istotny, dobra współpraca z rządem, dobra współpraca z Ministerstwem Infrastruktury, z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Kultury, etc., etc., bo tam te środki będą się pojawiały. I bardzo istotne jest, że mamy ten skrócony czas w porównaniu do innych państw. Ale ja wierzę w sukces.
Wierzymy w sukces, a 21 kwietnia zapraszamy i prosimy wszystkich, żeby jednak nie zostawali w domach, tylko poszli i wybrali tę osobę, które uważają za najlepszego prezydenta Wrocławia.
Wybieramy gospodarza miasta na następne 5 lat, pamiętając o tym, że to będzie trudny czas, wymagający dużej odpowiedzialności i mam nadzieję, że to będzie tak, że Wrocław ten sukces będzie miał.
Powiedział Bogdan Zdrojewski, prezydent Wrocławia, były prezydent Wrocławia, poseł na Sejm RP, kto wie, może niedługo europoseł.
Dziękuję bardzo, wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dobrego dnia wszystkim.
Poranny gość Radia Rodzina.